Cześć, tu Tomek i tu podcast Rozchmurzony. Wracam z kolejnym odcinkiem i od razu powiem, że no trochę zawaliłem. Muszę się tłumaczyć przed tobą, ale również przed sobą, bo miałem nagrywać te podcasty regularnie, ale przyznam, że trochę wsiąknąłem, trochę wykorzystałem delikatnie lato do odpoczynku, ale nigdzie nie wyjeżdżałem, to się zmieni już wkrótce, natomiast zająłem się też po części zdrowiem. I dla mnie to jest priorytet numer jeden, więc zawsze jeśli mam wybierać między pracą a zdrowiem, zawsze wybieram zdrowie. Ale jednocześnie pracuję, to tak się zupdate'uję, pracuję nad ciekawymi projektami, czyli wsiąknąłem w taką pracę, gdzie mogę wykorzystać moje skille, bo bardzo, ale to bardzo to lubię. I szukam zastosowania AI i wydaje mi się, że że to zastosowanie znalazłem. I pracuję nad ciekawym rozwiązaniem, o którym być może opowiem wkrótce, być może nagram kolejny odcinek. Część rzeczy publikuję, głównie na LinkedInie, bo troszeczkę się tak odsunąłem, po prostu wsiąknąłem, tak jak mówiłem, w te moje projekty. Ale to nie tylko, bo tu ważna informacja. Również jestem współorganizatorem fantastycznego wydarzenia. Wydarzenie to KCD Warsaw, czyli Kubernetes Community Days Warsaw 2025. Jest to konferencja non-profit, którą właśnie współorganizuję i to też mi pochłania sporo czasu. Ze względu na to, że jest konferencja non-profit, pracujemy jako grupa wolontariuszy, wspaniałych ludzi, których spotkasz również jak tylko kupisz, jak się zarejestrujesz i kupisz bilet, więc zapraszam cię do odwiedzenia strony. Pewnie jak już to oglądasz, to już nie ma biletów Early Bird niestety, one były dostępne dość krótko w ograniczonej liczbie, ale są już zwykłe również bilety, być może pojawi się też jakaś zniżka, o której powiem na końcu, natomiast serdecznie cię zapraszam na tą fantastyczną konferencję, która odbędzie się 9 października 2025 tu w Warszawie, w centrum Warszawy, w bardzo fajnym miejscu, w Warsaw Tower. Zachęcam serdecznie do rejestracji, spotkasz tam mnie, ale również wiele innych entuzjastów Cloud Native, Kubernetes i nie tylko. A do tego jeszcze jestem organizatorem Cloud Native Warsaw, czyli meetupu, który jest również związany ze środowiskiem Cloud Native. On również się odbędzie w październiku, trochę później, więc jak widzisz, jestem zarobiony, więc tutaj się tłumaczę, dlaczego te podcasty, pomimo tego, że sam chciałem, obiecałem, że będą się pojawiać regularnie, to niestety nie dowiozłem. Ale wracając do tematu głównego, czyli do tego, jak wdrażać aplikacje bez potoków CI/CD. Dlaczego o tym będę dzisiaj mówił? Bo to jest temat bardzo dla mnie interesujący, na tyle interesujący, że w ostatnich miesiącach przedstawiałem go na kilku konferencjach w Polsce, a tutaj zrobię coś podobnego, opowiem ci o koncepcie, może ci się spodoba, może cię zainspiruje. A dlaczego o tym chcę powiedzieć? Przede wszystkim ja jestem olbrzymim fanem podejścia wszystko w kodzie, everything as code, jak wolisz, więc GitOps jest podstawą do budowania nowoczesnych platform. To już nie ma żadnych wątpliwości, że tak jest. Jeśli używasz Kubernetesa i nie idziesz albo już nie używasz podejścia GitOps, to chcę cię przynajmniej zainspirować, więc jeśli nie słyszałeś o tym podejściu, to zachęcam cię do przesłuchania, może obejrzenia również odcinków, na których opowiadałem o tym już, czyli dwa poprzednie odcinki tego podcastu. To dla przypomnienia, dlaczego potrzebujemy GitOps do zarządzania platformami, szczególnie tymi opartymi o Kubernetesa. Bo to jest po prostu łatwiejsze, lepsze, można powiedzieć, bardziej profesjonalne. Platformy muszą być stabilne, one muszą działać, muszą udostępniać usługi dla aplikacji po to, aby one przynosiły wartość biznesową. Pamiętaj, jeśli jesteś DevOps Engineer, inżynierem od platform, architektem, to twoją rolą jest udostępnienie platformy tak, aby ona działała sprawnie, to znaczy stabilnie, efektywnie kosztowo, aby była odporna na awarię lub też przynajmniej dała się szybko uzdrowić, czyli przywrócić do działania, aby była również bezpieczna. I oczywiście da się to wszystko wyklikać, da się to wszystko do tego użyć narzędzi takich, które nie wspierają tego podejścia GitOps, ale to nie tędy droga. No, przykro mi to powiedzieć, nie. Jeśli nie jesteś w stanie zarządzać tego z kodem, to przy dużej skali po prostu to wszystko klęknie. Na szczęście dla nas, osób, które opiekują się platformami, jesteśmy w lepszej sytuacji niż deweloperzy aplikacji. Dlaczego? No bo aplikacje po prostu są częściej zmieniane. To znaczy w założeniach powinny, tak aby szybciej dowozić wartość biznesową, aczkolwiek bywa to różnie. To, że jest coś możliwe, to czasami biurokracja i inne rzeczy powodują, że wcale tak szybko nie jest. Jednocześnie platforma nie potrzebuje wielu zmian, ale są one na tyle krytyczne, że zarządzanie w kodzie przynosi olbrzymie korzyści. Bo zauważ, że aplikacje potrzebują wielu usług, żeby działały. Potrzebują między innymi, tutaj bardzo modny temat, który widać między innymi po zgłoszonych prelekcjach na naszą konferencję KCD Warsaw, czyli observability. Bez logów i metryk, no średnio sobie poradzisz i deweloperzy również średnio sobie poradzą ze znalezieniem odpowiedzi na trudne pytania, a tak naprawdę, jeśli nie masz również trace'ów, nie używasz czegoś jak OpenTelemetry, to też jesteś w ciemnej jaskini, że tak powiem, bo nie widzisz, co się dzieje. I te wszystkie usługi są udostępniane przez platformę. Oczywiście w przypadku na przykład tracingu potrzebujesz również zmian w kodzie, ale dla logów i metryk z reguły podstawowe zachowania można śledzić bez zmieniania czegokolwiek w kodzie. Od platform, czyli od tego, jak skonfigurujesz tą platformę, zależy security. Bezpieczeństwo całego rozwiązania to oczywiście bezpieczeństwo kontenerów, bezpieczeństwo tego, jak aplikacja jest złożona, ale ty jako architekt, jako inżynier odpowiedzialny za dostarczanie platformy możesz drastycznie poprawić takie bezpieczeństwo, wprowadzając odpowiednie reguły i to wszystko, to o czym mówię, logi, bezpieczeństwo oraz wiele innych rzeczy, na które tutaj już nie mam czasu, powinny być usprawniane, powinny być dostarczane w kodzie, aby dało się to lepiej tym zarządzać, aby dało się też udostępniać nowe czy poprawione funkcjonalności właśnie aplikacjom, które będą na Twojej platformie działać. A co ma do tego CI/CD? Otóż okazuje się całkiem dużo. No bo jak już wspomniałem, platforma jest po to, aby działały na niej aplikacje, a aplikacje są dostarczane, tak, przez potoki CI/CD, to znaczy powinny być. I swego czasu to pojęcie DevOps było w dużej mierze związane z tym, że ktoś przyjdzie, jakiś inżynier, architekt, osoba DevOpsowa i zrobi automatyzację. Poprzez automatyzację rozumieliśmy właśnie głównie CI/CD, gdzie pamiętacie takie memy, automate all the things, czyli automatyzacja przede wszystkim. Faktycznie, tak jak już wspomniałem w jednym z poprzednich odcinków, tak było. Teraz idziemy w stronę platform engineeringu, gdzie to nie jest tylko związane z takimi prostymi rzeczami, to jest szerszy trochę koncept. No i w tym koncepcie właśnie mieści się pojęcie everything as code, czyli wszystko w kodzie, GitOps, utrzymywanie stanu twojego środowiska, zarówno od strony tego, jak ma wyglądać platforma, ale również jak mają działać na niej aplikacje. I takie potoki CI/CD umożliwiają wciąż szybsze budowanie artefaktów, takich jak obrazy kontenerów, helm charty i inne rzeczy, aby zminimalizować manualne akcje lub co gorsza, zminimalizować przerzucanie się ticketami. Bardzo istotne jest samo budowanie aplikacji, no bo często, szczególnie jeśli wymaga ona kompilacji, Zależy ona od środowiska, czyli różne wersje środowiska uruchomieniowego, takie jak Java, Node.js, różne nawet biblioteki podstawowe, takie jak glibc, różne dystrybucje Linuxa. To nam na szczęście załatwiają kontenery, obrazy kontenerów, ale trzeba je odpowiednio zbudować i utrzymywać. Stąd też potoki CI/CD właśnie budują ujednolicone artefakty, takie ujednolicone obrazy kontenerów z aplikacjami. No i czy to na tych kontenerach, czy przed budową kontenerów, w zależności od podejścia, super istotne są też testy. Testy, które są zarówno po stronie deweloperów, unit testy, jakieś testy integracyjne lub też testy, które są dostarczane może przez osoby zajmujące się DevOpsem, czy też platform team, związane z security, właśnie to shift left security, lub też takie smoke testy, aby sprawdzić, czy wszystko działa, bo kod to jedno, a czasem uruchomienie kontenera, który musi spełnić pewne wymagania, to już inna inszość, jak to mawiają. I to testy również są super kluczowe, aby otworzyć szybką pętlę, ten feedback loop, aby się pojawił już bardzo szybko, aby dało się te wszystkie mankamenty wyłapać, naprawić i dostarczyć. To znaczy dostarczyć już naprawione oczywiście. A jak już mamy to naprawione, mamy artefakt, który przeszedł testy, dobrze się zbudował, dostarcza wartość biznesową, to musimy gdzieś to przechować i mamy oczywiście mnóstwo produktów, jakieś artefaktury, JFrogi, Nexusy, mnóstwo tego jest, a w przypadku obrazów kontenerów, no oczywiście jakikolwiek rejestr zgodny z OCI, ze standardem OCI, ale musimy gdzieś to wysłać po to, aby to później wdrożyć. I tutaj jest ta kontrowersyjna dla mnie rzecz, o której będę jeszcze mówił, mianowicie wdrożenie. Otóż potok CI/CD dzieli się właśnie na tą część CI, czyli Continuous Integration i Continuous Deployment, załóżmy. I ten Continuous Deployment jest dla mnie kontrowersyjny, no bo ta część CD jest również związana z podłączeniem się na różne środowiska i wypchaniem tam twojego artefaktu, czy to może być po SSH, na przykład na jakieś tradycyjne serwery, ba, nawet mogą się zdarzyć jakieś hardkorowe rozwiązania, gdzie się to robi jeszcze po FTP, albo po jakimś API, albo w przypadku Kubernetesa wersja super leniwa, której absolutnie nie polecam, jakieś kubectl apply na manifestie z zaktualizowanym obrazem naszej aplikacji. Tak jak wspomniałem, to mi się nie do końca podoba i stąd też moja koncepcja, która jest zgodna z GitOpsem, pozbywa się tej części, czyli wyłącza część wdrożenia z potoku CI/CD, zostawiając potok CI, mniej więcej w tym stanie, jakim obecnie znamy, ale koncepcja wdrożenia zostaje całkowicie oddelegowana właśnie jakiemuś silnikowi GitOpsowemu, takiemu jak na przykład Argo CD, ale o tym jeszcze powiem. Chwilę tylko zatrzymam się tutaj, aby wspomnieć o typowych narzędziach. Jeśli lubisz takie szczegóły, to może to być dla ciebie. Otóż narzędzi stricte tych, no właśnie, to co mi się nie podoba, nazwanych DevOpsowych jest całkiem sporo. I zaczynając od naszego pradziadka, jeśli chodzi o CI/CD, czyli Jenkinsa, to są czasy Javy, gdzie Jenkins jest napisany w Javie i bardzo dużo rzeczy jest właśnie dostosowanych pod aplikacje napisane w Javie. Ale wciąż to działa. Ja już sporo wypowiadałem się o Jenkinsie. Jeśli go używasz, nie jest to może super fantastyczne rozwiązanie, ale da się go naprawdę wciąż dobrze użyć. Ale obok tego jest ażurowy DevOps. Ja wiem, że dużo osób go używa. Dla mnie kolejne z rozwiązań. To jest w ogóle kolejne narzędzie. Nie jest to super istotne, szczególnie jeśli zaadoptujesz to podejście, którego jestem fanem, o którym jeszcze powiem. No i wspomniałem już przeze mnie Nexus, który też jest dość starym produktem, Artifactory, JFrog. Wszystkie te produkty posiadają zarówno opcję gromadzenia artefaktów takich natywnych, takich jak paczki Mavenowe czy inne paczki, nie wiem, Pythonowe, PHPowe, cokolwiek, ale również coraz częściej tak naprawdę pojawiającym się standardem jest po prostu rejestr zgodny z OCI. OCI to jest taki protokół, dzięki któremu można, między innymi z którego może korzystać i korzysta Docker czy silnik kontenerów po to, aby pobrać artefakty. No i to powoli, co bardzo mnie cieszy, staje się standardem nie tylko dla obrazów kontenerów, ale również dla wszelkiego rodzaju artefaktów, do czego też Cię będę zachęcać, aby był to jeden z ujednolicony rejestr na wszystkiego rodzaju, wszystkie typy artefaktów. Obok tego mamy na przykład SonarCube'a, który jest często używany do takich testów kodu stricte i pewnie nie tylko, ale również cały stack narzędzi Atlassianowych. Jeśli jesteś w dużej firmie, korporacji, nazwijmy to wprost, to pewnie używasz Jiry, Bitbucketa, Confluence'a. Niektórzy uważają to za błogosławieństwo, bo można wszystkie rzeczy ogarnąć właśnie w tym stacku, od dokumentacji po kod w Bitbuckecie i tikety w Jirze, ale niektórzy uważają to za przekleństwo, bo jest to po prostu strasznie ciężkie i napakowane niepotrzebnymi szczegółami. Ale jak zacząłem mówić o narzędziach, wspominając o Jenkinsie, to oczywiście obok Jenkinsa mamy mnóstwo orkiestratorów i to mi bardzo pasuje to określenie, orkiestratorów, które popychają kolejne kroki w twoim pipeline CI/CD, czy też w pipeline CI, więc swego czasu zdobył popularność taki soft jak CircleCI, TravisCI, ale ostatnimi czasy już od dawna promowany przez Red Hata projekt Tecton, który ma być takim cloud native CI solution. Obok tego GitHub Actions, które też doskonale działają, ale niestety działają tylko jeśli używasz GitHuba, czy też GitLab CI, którego ja bardzo lubię, bo z kolei można samodzielnie sobie to postawić na dowolnym softcie, gdzieś na Kubernetesie i mieć bardzo zaawansowane rozwiązanie oparte w całości o kontenery. Tak jak zresztą wszystkie, które tu do tej pory wymieniłem, nawet z Jenkinsem, jeśli się postarasz. Więc narzędzi mamy naprawdę całkiem sporo. Pytanie, czy one są zawsze potrzebne, czy wprowadzają niepotrzebny zamęt, a może da się to wszystko uprościć? To zależy oczywiście, ale ja mam tutaj ważniejsze pytanie. Pytanie, czy deklaratywne systemy potrzebują potoków CI/CD? Według mnie nie. Ale tu podam Ci kilka przykładów scenariuszy, które no, czasami wymagają potoków CI/CD, tych pełnych z wdrożeniem, a czasami nie. Zatrzymajmy się na początku przy PaaS-ach, czyli Platform as a Service, czyli rozwiązaniach, gdzie tak naprawdę nie interesuje Cię jakakolwiek infrastruktura pod spodem, Ciebie interesuje tak wrzucenie kodu z Twoją aplikacją, poczekanie i niech się dzieje. Takim pierwowzorem, można powiedzieć, takich rozwiązań był Heroku i później każdy z dostawców, już nie chcę tutaj wymieniać, każdy z dostawców jak AWS, Google czy Microsoft ma w swojej chmurze rozwiązanie właśnie PaaS-owe, gdzie Ty się tym nie przejmujesz, bo ten potok tak naprawdę jest zintegrowany z Twoim rozwiązaniem PaaS-owym. I to jest całkiem okej. Ale taką cechą wspólną rozwiązań PaaS-owych i tego, co być może budujesz albo chciałbyś zbudować, jest to, że push Twojego kodu do repozytorium wyzwoli ten magiczny deployment. Ten magiczny deployment będzie jakimś rozwiązaniem, które być może skonfigurujesz trochę, a być może w całości odciąży Cię platforma z tego i dostarczy Ci kod działający na środowisku może preview, jakimś środowisku testowym, a później na produkcji. I ja sobie przypominam zawsze, że tak naprawdę ja używam PaaS-a. Moim PaaS-em tak naprawdę jest Cloudflare Pages, tylko moją aplikacją jest statyczna strona, a o tym napisałem krótki artykuł, jak się przesiadam z WordPressa na Hugo. No i tam mój deployment polega na tym, że ja wypycham sobie mój kod do repo, a tam pomieli coś Cloudflare Pages, jakiś mały pipelinek tam jest pod spodem, którego nie konfiguruje i to po prostu działa. To jest fantastyczne, fantastyczne, ale tylko dlatego, że to jest bardzo proste. Dla bardziej złożonych rozwiązań to jest niestety zbyt proste. No ale świat byłby idealny, gdybyśmy mieli albo takie proste rzeczy, albo tylko rzeczy super nowe w kontenerach z Kubernetesem. Zanim do tego ostatniego, to pomówmy o realnych scenariuszach, gdzie wciąż istnieją rozwiązania oparte nie o kontenery, a o maszyny wirtualne albo nawet o serwery. No i jeśli znasz pojęcie pets i cattle, to wiesz, że maszyny wirtualne, takie tradycyjne, to są właśnie jak pets, gdzie one są utrzymywane, backupowane i nie są zastępowalne, nie są efemeryczne jak kontenery, czyli to podejście, które znamy właśnie z Kubernetesa, czyli to przysłowiowe cattle. No i ta część continuous deployment dla aplikacji, które działają na maszynach wirtualnych, często wymaga użycia użycia dodatkowych narzędzi. Stąd popularność Ansible. Wcześniej był szef, wciąż jest Puppet, który może zapoczątkował tą rewolucję, bo sam Puppet stricte jest deklaratywny. Ansible trochę udaje, szef, nazwijmy, jest deklaratywny, ale ta deklaratywność tak naprawdę jest upchana w jakiś skrypt będący częścią potoku CI/CD. Gdzieś na samym końcu kolejne kroki wdrażające na jedno, drugie, trzecie środowisko. I to rozwiązanie mi się osobiście średnio podoba. I jak ja swego czasu jeszcze pracowałem na maszynach wirtualnych, to absolutnie byłem fanem podejścia immutable infrastructure, bo może nie możesz zmienić tego, że to musi działać na maszynie wirtualnej z różnych powodów, nie wnikam. Ale zamiast robić to właśnie w sposób taki pets, czyli wpychać wciąż zmiany do tej samej działającej maszyny wirtualnej nawet od kilku lat i przejmować się, czy to poszło, czy nie, Ansible jest kapryśny w tym aspekcie, to nie lepiej zrobić to trochę podobnie jak z kontenerami? No bo zauważ, wystarczy, że zamiast pchać ten kod i po SSH czy w inny sposób łączyć się do tych maszyn wirtualnych lub fizycznych serwerów, to nie lepiej tworzyć obrazy i to te obrazy, które są później zastępowalne, startują w ramach jakiejś grupy maszyn wirtualnych, czy są butowane od nowa. To według mnie absolutnie lepiej się sprawdza. Poza tym przyzwyczaja cię do takiego podejścia, że każda zmiana to jest zmiana obrazu, a nie dzierganie czegoś po SSH czy w inny sposób. Po prostu to mi się absolutnie o wiele lepiej sprawdziło i przyzwyczaiło mnie oraz inne zespoły do pracy właśnie z takim podejściem, gdzie mamy efemeryczne jednostki, a nie takie jednostki, którym się trzeba opiekować jak tymi zwierzakami domowymi. No i wracając do deklaratywnych, stricte deklaratywnych systemów, Kubernetes. Piękno Kubernetesa tkwi w jego prostocie, bo wystarczy, jak pięknie sobie opiszesz w YAMLu twoje środowisko w kilku obiektach, zrobisz kubectl apply albo w inny sposób wypchniesz to do API serwera w Kubernetesie i poczekasz, aż Kubernetes zrobi wszystko za ciebie. Zatem pytanie się pojawia takie. Czy ty naprawdę potrzebujesz jakichś skomplikowanych kroków w pipeline CI/CD? Czyli czy musisz zajmować się tą częścią CI dla Kubernetesa? Możesz powiedzieć, muszę jakoś dostarczyć ten kod na Kubernetesa. No tak, ale z tym się wiąże wiele niedogodności. Więc czy nie lepiej, aby twój pipeline dla aplikacji kubernetesowych po prostu wytworzył tylko artefakt w postaci obrazu kontenera i przepisu na twoje środowisko, ale już tego absolutnie nie wdrażał? Brzmi jak dla mnie jak o wiele prostsze rozwiązanie. No bo jest kilka problemów z takim pełnym potokiem CI/CD. Przede wszystkim są skomplikowane. To znaczy, sama część CI, ona raczej uprościć się nie będzie za bardzo dała, bo ma swoje cele, zwiększenie niezawodności, bezpieczeństwa kodu, bezpieczeństwa może samej platformy, ale samo tworzenie tych kroków, które mają tworzyć na przykład manifesty, łączyć się z jakimiś poświadczeniami, to wydaje się i zaiste jest skomplikowane. Jednocześnie jest problem z rollbackiem, czyli z powrotem do poprzedniej wersji. Musiałbyś mieć oddzielny pipeline, który zrobiłby rollback z twojej wersji, a uwierz mi, zdarzają się sytuacje, w której rollback jest jedyną szybką, powtórzę to, szybką opcją na to, aby przywrócić działanie twojej aplikacji. A to z potokiem CI/CD nie jest takie trywialne. No i co jeśli chcesz mieć więcej środowisk? Bo potok z CI/CD zakłada, że w tej części wdrażającej masz opisane, ile masz środowisk, jak się do nich łączyć, więc co jeśli będziesz chciał środowiska preview, to oczywiście da się skryptować, ale co jeśli będziesz chciał wdrażać na wiele klastrów, szczególnie w środowiskach multi-cloud, multi-region i tak dalej, no musisz tak naprawdę zmieniać cały twój potok. I tak, ja nie mówię, że to nie jest możliwe, tylko jest o wiele trudniejsze i mieszanie tego z kodem odpowiadającym za budowę i sprawdzanie, jak ma wyglądać aplikacja, jest według mnie problematyczne. Kłopot się też pojawia z transparentnością. No bo zauważ, kto ma dostęp do takiego pipeline'u? Czy mają dostęp do tego właściciele aplikacji? Czy może osoby, które są DevOpsami? Czy może osoby od security? Może wszystkie naraz? Może tylko release managerowie? I informacje o tym, gdzie to zostało wdrożone, tak naprawdę zostaje w logach pipeline'u w CI/CD. I to jest według mnie problematyczne. No bo jak tylko logi mają przedstawić informacje, co zostało wdrożone, kiedy, jak i tak dalej, to nie jest to dobre dla transparentności i do usuwania ewentualnych błędów z tym związanych, a te się prędzej czy później pojawią. Ale wisienką na torcie tych problemów jest bezpieczeństwo. Spójrz, pipeline CI/CD, do którego mogą mieć dostęp różne osoby, który jest zdefiniowany może razem z kodem aplikacji albo gdzieś oddzielnie, łączy się bezpośrednio na przykład swoim środowiskiem produkcyjnym. To nie jest dobre, bo musisz zadbać o dwie super wrażliwe rzeczy. Pierwsze to są poświadczenia, czyli jak pipeline ma się przedstawiać do tego, aby wdrożyć tą twoją aplikację. No i tu z reguły tworzysz dużo obiektów, więc te uprawnienia muszą być dość szerokie. To jedna rzecz. A druga to, że musisz mieć połączenie do twojego klastra, do klastrów nieprodukcyjnych i produkcyjnych, przez co musisz otwierać mnóstwo dziur, może nie tyle dziur, ale mnóstwo połączeń po to, aby twój potok CI/CD gdzieś działający na jakimś klastrze łączył się do super tajnego środowiska nawet w innym regionie, w innej chmurze i tak dalej. To w połączeniu z tymi poświadczeniami tworzy poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, bo no cóż, ktoś może wstrzyknąć nieciekawe rzeczy do części CI/CD, nawet może których nie zauważysz, i zrobić bardzo nieładne konfiguracje na twoim środowisku produkcyjnym, a tego chyba byś nie chciał. To jak to miałoby niby wyglądać? Otóż twój pipeline byłby pipeline'em CI, czyli części, które już znasz, odpowiadające za testowanie, budowę, weryfikację, to zostałoby w definicji twojego potoku. Przez co potok byłby o wiele chudszy i łatwiej taki potok po prostu utrzymywać, zmieniać, testować bez wpływu, bez ryzyka, że zmienisz coś w części wdrażającej. I taki potok CI ma tylko jeden cel, końcowy cel. Tym celem jest zbudowanie i opublikowanie dwóch artefaktów. Mówię tutaj o obrazie lub obrazach kontenerów z aplikacją oraz o opisie środowiska. Co rozumiem poprzez opis środowiska? No w zależności od tego, co wybierzesz, może to być na przykład paczka Helm Chart albo może równie dobrze tylko nowe parametry do istniejącej już paczki Helm Chart, albo jeśli wybierzesz może kod Customize'a, cokolwiek, co na samym końcu spowoduje wyprodukowanie manifestów. Tutaj nie polecam ewidentnie zdecydowanie raczej manifestów statycznych, ale to są dwa cele, znaczy dwa artefakty. Powtórzę jeszcze raz. Obraz lub obrazy kontenerów i przepis na to, jak twoje środowisko ma wyglądać. Opcjonalnie taki potok CI po opublikowaniu tych rejestrów może powiadomić kogoś lub coś poprzez tworzenie pull lub merge requestu na repozytorium GitOpsowym, które opisuje wszystkie środowiska, tak aby ktoś podjął decyzję, automatem lub nie, co z tym dalej zrobić. Wygląda ok, może sprawdzę jakieś raporty, może podłączę AI-a, żeby zobaczyć, czy faktycznie testy przeszły i tak dalej. I to koniec. CI kończy swoją rolę. Ja tylko dodam od siebie moją sugestię, której się trzymam. Po wielu latach działania z Jenkinsami, GitLabami, GitHubami i tak dalej, zdecydowanie jeśli piszesz od podstaw albo udoskonalasz potok w CI, to unikaj języków takiego jak DSL w Jenkinsie do tego, aby cię oprogramowywać. Trzymaj się czegoś, co ci bardzo ułatwi życie, czyli opisz to w skryptach, które da się lokalnie uruchamiać. A traktuj silnik CI, czy to Jenkins, GitHub Actions i tak dalej, tylko i wyłącznie do uruchamiania tych skryptów. Dzięki temu będziesz w stanie szybko zweryfikować działanie twojego potoku bez jego uruchamiania, bo możesz poszczególne części uruchomić lokalnie. A spójrz, większość potoków i tak bazuje na kontenerach, więc nie ma problemu, abyś odtworzył działanie swojego potoku lokalnie. I to strasznie, ale to strasznie ułatwia udoskonalanie i troubleshootowanie takiego potoku. A co z częścią CD? Tu musisz zaufać twojemu silnikowi GitOps, bo część CD będzie po prostu wykonaniem przez na przykład Argo CD wdrożenia na podstawie przepisu wytworzonego z potoku CI. Czyli istnieje sobie jedno źródło prawdy, takie repozytorium GitOpsowe, które opisuje całe twoje środowisko, wszystkie klastry, wszystkie środowiska, wszystkie parametry i Argo CD jedyne co robi, to wdraża takie zmiany, informuje cię, czasami również utrzymuje stan twojego środowiska i tyle. Więc twoją rolą jest zapewnienie tego, aby odpowiednie wpisy w tym repozytorium GitOpsowym się znalazły, a to, jak już wspomniałem, może być realizowane jako końcowa część potoku CI. Więc tu jest banalne wykonanie wdrożenia, bo polega on na synchronizacji, która się dzieje, może się dziać automatycznie na podstawie tych manifestów i w sumie koniec. Banalne wręcz, banalne do realizacji, banalne też do rollbacku, który może się dziać w ciągu kilku sekund i uwaga, będzie to pełny rollback, bo będzie zawierać on nie tylko rollback obrazu, ale wszystkich zmian, które mogły z daną wersją przyjść, co jest olbrzymią zaletą. No właśnie, bo rozmawiając o korzyściach, ten rollback jest jedną z tych super ważnych rzeczy, które są związane z tym, że masz właśnie to jedno repozytorium, o które musisz dbać, ale które jest tym single source of truth. Jest źródłem prawdy o tym, jak powinno wyglądać twoje środowisko, jak powinna wyglądać twoja platforma. O to dbasz swoją drogą, ale również jak powinny wyglądać aplikacje uruchomione, masz na to przepis, masz ścieżkę, jak te aplikacje zostały wytworzone, masz gdzieś odnośniki do pipeline'ów CI, więc dzięki temu możesz eksperymentować bardzo łatwo, na przykład tworząc środowiska preview. Zabezpieczasz tym samym, albo masz przynajmniej taką opcję, zabezpieczenia dostępu do klastra. Ja jestem fanem w ogóle odcięcia, szczególnie środowiska produkcyjnego, od jakichkolwiek działań manualnych, które nie przechodzą przez repozytorium, a następnie są wdrażane automatycznie przez Argo CD. Ale jeśli chodzi o pipeline CI/CD, to pozbywasz się konieczności wystawiania API Kubernetesa na zewnątrz, bo to stanowi olbrzymie ryzyko. Nawet jak zabezpieczysz to firewallami i tak dalej, to i tak wypuszczanie tego stanowi ryzyko. O tym ci powie każdy bezpiecznik w twojej organizacji. Więc zwiększasz to bezpieczeństwo, zamieniając model push z pipeline'u CI/CD na model pull, gdzie Argo CD może sobie samodzielnie ciągnąć te zmiany bezpośrednio z repozytorium. Mi bardzo się też podoba koncepcja tego, że w bardzo łatwy sposób możesz skalować swoje środowisko. Możesz bardzo łatwo dodać kolejny klaster, ba, nawet możesz te klastry podmieniać i poprzez to, że to jest cały czas, może być model pull, jest to super łatwe w skalowaniu albo nawet w migrowaniu pomiędzy poszczególnymi środowiskami, jak tylko to oczywiście dobrze rozegrasz. A dla mnie osobiście bardzo istotną cechą tego rozdzielenia CI od CD i powierzenia tego GitOpsowi jest fakt, że to stanowi kwintesencję prawdziwego podejścia DevOps, bo cała współpraca, cała przezroczystość, transparentność tych procesów związanych zarówno z budową platformy, jak i wdrażaniem opiera się o kod, kod w repozytorium, więc mamy tutaj wiele możliwości współpracy nad kodem, dyskusji, code review, dostarczania sugestii w postaci pull requestów i tak dalej, i tak dalej. Uczenie się dla mnie osobiście jest super istotną sprawą i umożliwienie sprawdzenia, umożliwienie łatwego dostosowania środowiska poprzez kod, to jest takie must have jak dla mnie, jeśli chodzi o prawdziwy DevOps. I to tyle, jeśli chodzi o GitOps w kontekście wdrażania aplikacji i rozdzielenia potoku CI/CD na dwie części. Zachęcam Cię do obejrzenia diagramu, który umieściłem na stronie odcinka, bo opisałem takie rozwiązanie z użyciem GitLab CI i Argo CD. Polecam, jest też do tego artykuł, więc wejdź na stronę odcinka, aby go zobaczyć. I oczywiście zapraszam Cię na konferencję KCD Warsaw 2025. Fajne miejsce, super fajni ludzie, ekstra prezentacje, wiem, bo sam wybierałem, pomagałem w doborze tych prezentacji. Jest to jedyna, pierwsza taka konferencja w Polsce, więc serdecznie Cię zapraszam. Muszę tylko przyznać, że nie mamy zbyt dużo biletów. Tak po prostu jest, mamy pewne ograniczenia co do miejsca, więc proponuję się śpieszyć. Nie wiem jeszcze, czy i w jaki sposób będę mógł zaoferować jakieś zniżki. To się jeszcze okaże, ale sprawdzaj na stronie odcinka, ewentualnie śledź mnie na social media, bo tam pewnie też to umieszczę. Także jeszcze raz dzięki za wysłuchanie, dzięki za obejrzenie, jeśli lubisz oglądać mnie na YouTubie. Pozdrawiam, trzymaj się, na razie, cześć.